podcast Radia Poznań. Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje. Uwaga! Klimat.
Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku po lipcowej przerwie. Witamy i zapraszamy dzisiaj o tym, co na pewno wszystkich bardzo dotyczy. Mam na myśli niże genueńskie. To jest określenie, które jest już w naszym słowniku od kilku dobrych lat, a to tylko dlatego, że właśnie w tym roku mamy dużą obecność wilgoci w powietrzu, co jest spowodowane właśnie tego typu niżami. Oczywiście on nie zawsze nad genułą się wytwarza, ale tak się przyjęło i tak się to nazywa. Profesor Bogdan Chojnicki jest Państwa i moim gościem. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Hiszpański profesor Mario Picasso napisał w połowie lipca, że Morze Śródziemne jest bardzo gorące. W tej północnej części między Wyspami Balearskimi a Włochami temperatura, średnia temperatura wody była wyższa o 5 stopni od takiej średniej statystycznej. W ogóle Morze Śródziemne robi się coraz cieplejsze. Czy to właśnie ma związek z tego typu niżami, z tego typu zjawiskami, jak dużo wilgoci w powietrzu, z czym mamy do czynienia praktycznie od początku lata?
No właśnie, to trzeba zacząć od tego, że ten niż genueński to jest nazwa, która już od dawna jest używana zwyczajowo i rzeczywiście jest tak, że jest to taki niż, czyli wirujący obszar powietrza, czy wirująca objętość powietrza, który formuje się mniej więcej w okolicach Genui. Czyli rzeczywiście blisko Morza Śródziemnego, Genua, pamiętamy Krzysztof Kolumb i jego wyprawa do Ameryki Północnej. Ale troszkę wracając już z powrotem tutaj do teraźniejszych czasów, pamiętamy, że to powietrze, które przychodzi wraz z takim niżem, ono jest bardzo ciepłe i wilgotne. I tego doświadczaliśmy w zasadzie za każdym razem, gdy taki wir powietrza, on przechodził przez Bałkany, tam często padał deszcz bardzo mocny, no i oczywiście odpowiednią ścieżką zakręcał, troszkę mówiąc nad Polską, i uderzał od północnej strony w góry. Natomiast rzeczywiście też jest tak, że ten niż genueński pełni rolę takiego transportera wody. I wodę oczywiście czerpie, można powiedzieć, w dużej mierze z Morza Śródziemnego. No i tutaj fizyka odzywa się bardzo prosta, bo gdy temperatura jest odpowiednio wyższa niż normatywna w tym czasie, i tu rzeczywiście te 5 stopni, nawet w niektórych takich pomiarach widziałem nawet 6 stopni Celsjusza wyższa temperatura, no to ona musi generować większe parowanie. Po prostu tak jak w garnku paruje zdecydowanie lepiej. To wypełnia wodą powietrze. Ono przyszło do nas, pamiętamy, bardzo ciepłe, ale też wyjątkowo parne. No i oczywiście to tworzy warunki z jednej strony do opadu deszczu, z drugiej strony do pojawienia się zjawisk bardzo burzowych.
A dlaczego się dzieje tak, że to tam nie pada? No bo skoro tam paruje, to woda unosi się do góry. Dlaczego tam nie spada? Tylko dlaczego dopiero się transportuje tutaj na północ, gdzie jest no trochę chłodniej?
To znaczy pada, ale tam, gdzie pojawiają się góry, bo pamiętamy, że w takich warunkach, gdy mamy do czynienia z wilgotnym, ciepłym powietrzem, potrzebny jest jeszcze jeden czynnik, żeby zaczęło padać. I najczęściej jest to unoszenie powietrza do góry. Unoszące się powietrze do góry, ono gwałtownie stygnie. Jeżeli w nim jest dużo wilgoci, to powstają oczywiście krople deszczu i kończy się to większą lub mniejszą ulewą. Natomiast potrzebny jest jeszcze jeden czynnik. Samo powietrze wilgotne i ciepłe z siebie nie wyrzuca cząsteczek wody. Potrzebny jest taki czynnik, który będzie powodował, jak to się ładnie mówi, kondensację tej wody. I ściana gór to jest czynnik, który buduje kondensację. To jest poniekąd odpowiedź na pytanie, dlaczego im wyżej w górach, tym notujemy większe opady, bo tam występują lepsze warunki do tego, żeby z powietrza, w którym unosi się para wodna, woda zwyczajnie mogła się uwolnić w procesie chłodzenia.
Uwaga! Klimat.
I teraz tak sobie siedzimy tutaj w parku i czujemy zapach, nie wiem co to przed chwilą zapachniało, ale jakiś iglak chyba. W ogóle właściwie mamy już połowę wakacji, a tutaj jest zielono, tak jak dawno nigdy nie było. Zawsze narzekaliśmy, że lipiec, sierpień to już jest wypalona trawa, Więc może dobrze, że te niże genułańskie przynoszą do nas tyle tej wody. No, narzekają ci, co nad Bałtykiem, pewnie by się chcieli poopalać.
To znaczy tak, pamiętajmy, że trochę mamy do czynienia z sytuacją taką normalną. Normalną w tym sensie, że gdybyśmy poszukiwali średniego, powiedzmy, lipca, to póki co on właśnie tak wygląda. Średni, czyli taki, który średnio przez ostatnie 30 lat nas spotkał. My troszeczkę jesteśmy przyzwyczajeni do wysokich temperatur i często też deficytów wody. W tym roku to nie wygląda w ten sposób. To znaczy sama woda w środowisku w tej wierzchniej warstwie jest, bo od czasu do czasu pada. Tam, gdzie nie padało, zdarzają się takie miejsca, to rzeczywiście mamy do czynienia z niedoborami wody. Natomiast tam, gdzie padało, to woda, szczególnie ta powoli padająca, ona wsiąka i zasila nam rośliny. One są z tego powodu zielone i to jest ten taki cykl wodny, który powoduje, że rośliny chwytają wodę i funkcjonują. Inna sprawa, gdy zajrzymy do naszych rzek, to zobaczymy, że one wciąż są dość niskie, nawet po tych gwałtownych opadach związanych z niżem genueńskim. Tam woda, żeby dotarła do takiej rzeki, to owszem, w górach bardzo szybko wywoła wezbranie, będziemy mieli w telewizji kolejny raz obrazy zniszczeń. Natomiast gdy już mówimy o rzekach takich dużych, nizinnych, które są zasilane z gruntu, no to tu widzimy często niżówki, bo ta woda po pierwsze musi wsiąknąć, potrzebny jest czas, żeby ta woda dopłynęła do rzeki, a po drugie długofalowo jednak tej wody brakuje.
A wracając jeszcze nad Morze Śródziemne, El Pais napisał, że są rekordowe temperatury Morza Śródziemnego, o czym mówiliśmy na początku. W porównaniu z okresem 1991-2020 w całym basenie śródziemnomorskim anomalie wynoszą 2,81 stopnia, jednak na Balearach sięgają nawet 7 stopni.
No czyli dramatycznie gorąco. Warto pamiętać, że no to jest sytuacja, w której podgrzebamy wodę w garnku. My często opowiadamy o zmianie klimatu, i mówimy o tym, że morza po prostu zwyczajnie staną się chłodnicami klimatu. Innymi słowy, robi się cieplej, ale morza duże będą po prostu ten klimat chłodzić. Jak widać, to tak nie działa. Morza nagrzewają się tak samo, jak i atmosfera. I to, że mamy mocne wzrosty na Morzu Śródziemnym temperatury, nie należy się temu dziwić. Po prostu gdybyśmy wyobrazili sobie, że oceany miałyby wychłodzić atmosferę, to trochę tak, jakbyśmy sobie wyobrażali, że wstawimy garnek z zimną wodą do pomieszczenia, gdzie jest coraz cieplej i ten garnek nam wystudzi atmosferę. Nie wystudzi, on się nagrzeje razem z nim. I to się dzieje też na Morzu Śródziemnym.
No tutaj określenie takie morska fala upałów się nawet pojawiło i jest używane.
Prawda? No tak, to ma też skutki dla roślinności i zwierząt morskich. Wiele z tych organizmów to są takie organizmy, które są uzależnione od chłodnej wody. I gdy przychodzi taka fala upałów, to dla organizmów morskich to jest dokładnie ten sam efekt. Jeżeli chodzi o organizmy, które się potrafią poruszać, mam tu na myśli chociażby ryby, to już widać bardzo wyraźnie, jak zasięgi ryb, tych, które lubią chłodną wodę, przesuwają się coraz bardziej na północ. To co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast w przypadku, gdy są to rośliny, które jak wiemy z natury nie za bardzo się mogą poruszać, no to pozostaje sytuacja, w której po prostu zwyczajnie one giną i mamy do czynienia z takimi efektami upałów. Na to miejsce oczywiście przychodzą inne organizmy, które potrafią tam to przetrwać, albo zwyczajnie pozostaje pustynia, dokładnie czy analogicznie jak na lądzie.
A czy Morze Śródziemne wyparuje? Czy jest taka możliwość, no biorąc pod uwagę fakt, że cieśnina gibraltarska ciągle pozwala, żeby ta woda się tam jednak wlewała i następuje to uzupełnianie?
Nie, to znaczy, żeby wyparowało, to jest niemożliwe. Natomiast może warto wspomnieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, Morze Śródziemne jest bardziej słone niż ocean. Innymi słowy, widać wyraźnie, że wpływa do morza więcej, mało rzek, które powodują, że morze jest słodkie, tak jak to mamy z Bałtykiem. A wąska cieśnina nie pozwala mocno na wymianę, czyli te wymieszanie tej soli Morza Śródziemnego z solą atlantycką. Druga ciekawostka to może jest taka, że tam przez Gibraltar wody płyną na dwa sposoby. Ta, która płynie od Morza Śródziemnego, płynie pod dołem, bo jest zwyczajnie cięższa, gęstsza. Troszkę tak jak zagęszczanie solanki w tężniach. Po prostu wyleżała się ta woda w bardzo gorącym miejscu. Nie dolewaliśmy słodkiej wody, bo rzeki tam, które wpływają, nie są zbyt wielkie w porównaniu do Morza Śródziemnego. I oczywiście ta solanka jest gęsta, więc wylewając się do Atlantyku robi to dołem. Natomiast górą wlewa się słodsza woda, chociaż słona, z Atlantyku, zasilając Morze Śródziemne.
No słynne prądy na Gibraltarze, także zdradliwe dla tych, którzy pływają, prawda?
No właśnie, właśnie do tego zmierzamy, że rzeczywiście to jest takie zwężenie, w którym ta woda bardzo wyraźnie się wylewa i wlewa równocześnie i rzeczywiście to musi być bardzo duży proces, bo pamiętamy, że po jednej stronie no spore Morze Śródziemne, po drugiej stronie Atlantyk.
Uwaga, klimat.
Panie profesorze, ja zapytałem przed w tej pierwszej części o to, czy grozi nam, że Morze Śródziemne stanie się tak słone, jak Morze Martwe, które w zasadzie już nie ma połączenia z żadnym morzem i właściwie tylko paruje, metr na rok zdaje się tam ubywa tafli i jest pytanie, kiedy zobaczymy dno, no to oczywiście taka perspektywa dosyć przykra, rzeczywiście zasolenie tam jest 30%, jak dobrze pamiętam, Morze Śródziemne to zdaje się jest 8%, czyli tak jeszcze trochę.
No zdecydowanie mniejsze i pamiętamy, jest wciąż zasilane jednak z Atlantyku. Są jakieś rzeki, oczywiście nie jest ich dużo, ale są jakieś rzeki, które zasilają Morze Śródziemne, także mówiąc tak kolokwialnie, Morze Śródziemne ma z czego żyć, jeżeli chodzi o dostępną wodę. Nie powinniśmy się martwić, że ono zniknie, do tego jest stosunkowo głębokie.
Konsekwencje tego typu zjawisk, czyli ogrzewanie wód powierzchniowych, no jest pytanie, czy są kolejne na przykład morza, tak jak na przykład Bałtyk, który także będzie miał temperaturę wyższą. Skoro Morze Śródziemne się nagrzewa, to czy Bałtyk także się będzie nagrzewał?
Znaczy, nagrzewają się wszystkie oceany, oprócz oczywiście takich miejsc, w których zwalniają prądy. Tam rzeczywiście to jest jedyne miejsce, gdzie można wyobrazić sobie, że temperatura spada. To widać na mapach zmiany klimatu. Tam, gdzie prądy zwalniają, nie przynoszą tak dużej ilości energii. W tym miejscu tego ciepła, z okolic równika, tam się robi odrobinę chłodniej i rzeczywiście one są, chciałoby się powiedzieć, zaprzeczeniem zmiany klimatu, ale nie, tak naprawdę zwolniony transport nie jest zaprzeczeniem, a raczej potwierdzeniem tego, że robi się coraz bardziej sytuacja złożona. Natomiast no, temperatura w Bałtyku także rośnie, to jest fizyka. Wszystkie zbiorniki, które nas otaczają, i woda w nich rośnie. Podobnie jest z jeziorami, proszę zauważyć, że w jeziorach też woda rośnie. I co ważne, my też nie myślimy o tym w tych kategoriach, ale pamiętamy, że nasze jeziora z definicji jeziora, rzeki, rzeczki są chłodne, a wzrost temperatury to często też duży problem dla organizmów, które wolą chłodną temperaturę. Jednym z takich działań postulowanych jest m.in. sadzenie czy w ogóle umieszczanie drzew na brzegach cieków. To z jednej strony pamiętamy trochę taki polski krajobraz, ale z drugiej strony też pamiętamy, że cień, zacienienie powoduje, że ta woda, ona, jej temperatura nie rośnie. Rośnie, ale znacznie wolniej.
Skąd się biorą takie różnice temperatur na przykład w Bałtyku, że pod koniec lipca mieliśmy w Łebie chyba 23 stopnie, a 200 km dalej, nie wiem, za Kołobrzegiem było 19. No, to są dosyć spore różnice na bardzo krótkich odcinkach.
To mogą być nawet większe różnice, bo pamiętajmy, że jeżeli mamy do czynienia z takim morzem jak Bałtyk, które jest stosunkowo płytkie, to możemy mieć to podczas silnego mieszania wody w takim Bałtyku dochodzi do wypływu zimnych wód na przykład z głębszych warstw morza. Taki rodzaj fontanny zimnej wody, która po prostu od czasu do czasu się może pojawić.
Upwelling, tak?
A taki upwelling, albo też można opisać jako downwelling, bo pamiętam jeszcze jest proces, który działa dokładnie odwrotnie, że ciepła woda zapada się w głębi i to w tym miejscu, że tak powiem, albo napływa gdzieś w taki sposób, że wywołuje ten efekt dodatkowej ciepłości czy dodatkowej temperatury. Poniekąd trochę rzecz analogiczna do tego, co wszystkim nam się zdarza, bo pamiętamy, że ta temperatura w Polsce z jednej strony podyktowana tym, jak intensywnie świeci słońce, no ale z drugiej strony często podyktowana napływami gorących albo zimnych mas powietrza. Czasami jest bardziej gorąco niż w cudzysłowie powinno, no bo przypłynęła masa z nad Afryki i jest czasami bardziej chłodno niż powinno, bo przypłynęła masa z nad bieguna.
No takie sytuacje mieliśmy, że na przykład w Skandynawii było o wiele cieplej niż w Polsce przez sporą część lipca, co jest oczywiście jakąś tam anomalią, no ale właśnie tak zakręci się niż, że u nas pada. I jeszcze mam pytanie, czy to znaczy, że ta woda, która u nas spada, ten deszcz, który u nas spada, to może być po prostu woda z Morza Śródziemnego?
Tak, z Morza Śródziemnego, Kaspijskiego, Czarnego, z Oceanu Atlantyckiego. Praktycznie rzecz biorąc, woda, z którą mamy do czynienia, pochodzi właśnie z różnych tych basenów. Ona jest po prostu daleko transportowana. Powiem więcej, że może się okazać, że ta woda, która na głowę kapie po drodze, już parę razy spadła i wyparowała. Pamiętajmy, i to sami możemy to zaobserwować, gdy pada deszcz, na przykład przychodzi gwałtowna burza, to pada deszcz, my troszeczkę pozostajemy w domu, wychodzimy i na przykład kałuże już zniknęły. Ta woda już z powrotem wróciła do atmosfery. I tu jest mądrość przyrody, albo pewnego rodzaju dostosowanie przyrody, do tego, że jak ta woda spada, to ta przyroda na różne sposoby retencją tą wodę przytrzymuje. Nie pozwala uciec, ale już wiemy, że na przykład z płaskiego takiego terenu typu chodnik, czy tam powierzchni typu chodnik, no woda z powrotem paruje w atmosferę. Krótko mówiąc, to jest cykl, w którym kręci się woda wielokrotnie.
Przeleciał nad nami samolot i przy okazji właśnie pytanie, czy takie niże, które są na bardzo dużych wysokościach, no ostatnio leciałem samolotem, to widziałem takie chmury, z których takie grzyby do góry wyrastały dosłownie. No samoloty wiem, że omijają takie zjawiska, dlatego że tam bardzo niestabilne potrafi być ciśnienie, no i w ogóle może tam być burza po prostu.
Znaczy, tu już dotykamy kwestii tworzenia się frontów atmosferycznych i tych chmur burzowych. I jak wspomnieliśmy na początku, tam jest żeby w ogóle powstała chmura, to trzeba mieć do czynienia w dużym uproszczeniu z procesem unoszenia się powietrza. Jeżeli to powietrze unosi się bardzo gwałtownie, a jest wilgotne, to fizyka takiego powietrza promuje jeszcze gwałtowniejsze procesy. Krótko mówiąc, mamy do czynienia z taką sytuacją, że powietrze jest, ja zawsze używam określenia, dzikie. I tu rzeczywiście, gdy pojawiają się takie kolumnowe chmury, wysokie bardzo, to tam mamy do czynienia po pierwsze z bardzo gwałtownym unoszeniem się powietrza do góry, ale równocześnie bardzo gwałtownym opadaniem powietrza. Te dwa procesy, one tam się pojawiają jednocześnie. I tu trzeba powiedzieć, że naprawdę żaden samolot, wpadając w taką chmurę, nie może czuć się bezpieczny. My myślimy ciągle o awionetkach, które są stosunkowo małe, ale nawet 300-400 tonowy samolot w takim miejscu nie za bardzo powinien się znaleźć, to może dojść do dosłownie uszkodzenia takiego samolotu. Stąd między innymi nie wolno latać w chmurach. To robią tylko meteorolodzy, którzy badają dynamikę chmur. To jest poniekąd bardzo ciekawe, można powiedzieć, też taki sport ekstremalny. Natomiast gdy mówimy o zwykłym liniowym samolocie, on nie może w taką chmurę wlecieć, bo naprawdę tam mamy do czynienia z wieloma różnymi procesami, które zagrażają lotowi.
No i stąd potem są także turbulencje, to nawet jak nie ma chmur, dlatego że to powietrze tam jednak... No właśnie, czym jest turbulencja tak naprawdę?
To zależy, ale można powiedzieć, że jednym z takich przykładów, który najczęściej na przykład nam się zdarza podczas lądowania chociażby w Poznaniu, to gdy nalatujemy na pas startowy od strony miasta, budynki są na tyle ciepłe, że generują takie bąble powietrza. Stąd, gdyż, i to nie zawsze oczywiście działa, bo na przykład wieje wiatr, to te bąble w pewnym sensie są rozmywane. Natomiast gdy mamy do czynienia na przykład z taką stabilną atmosferą, lądujemy, już próbujemy, że tak powiem, lądować na Ławicy, a nalatujemy od Starego Miasta, to te bąble uderzają w nasze skrzydła i oczywiście to powoduje, że cały samolot drży i no, wtedy emocje są gwarantowane.
Czyli lepiej od zachodu, żeby lądować, ale to akurat nie mamy na to wpływu, no bo to zależy od której strony wieje wiatr.
No właśnie tu jeszcze turbulencje pochodzą z innych, bo to co ja pisałem to są tak zwane klasyczne turbulencje termiczne, to typowe dla Poznania i Warszawy, ale pamiętamy, że oprócz tego są te turbulencje dynamiczne, no i tu w zasadzie z którejkolwiek strony byśmy nie nalatywali, to będzie mogą sprawić problemy.
Profesor Bogdan Chojnicki, Wojciech Chmielewski, bardzo dziękujemy za dzisiejszy odcinek audycji Uwaga Klimat. Do odsłuchania na stronie internetowej i w serwisie Spotify. Dziękujemy i do usłyszenia.
Uwaga Klimat. Podcast Radia Poznań. Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce Audycje.